Myślę, że jakoś żeście się zorientowali, że w ogóle ta droga, którą kreślę, ona jest niemożliwa bez formacji. I teraz tak, no oczywiście można powiedzieć, no, że realia są inne. Oczywiście, że są inne i w tym sensie tutaj wyślubowałem standardy, ale po prostu no, jakby trzeba widzieć, do czego chcemy dojść, bo po prostu właśnie takich małżeń żyjących sakramentem małżeństwa tak bardzo już świadomie i w ogóle jakoś tutaj jakby rozumiejących, czujących, że właśnie tu, we więzi trzeba szukać Chrystusa, przecież nie jest dużo i wśród tych, którzy do was przychodzą, kandydatów do małżeństwa, to właśnie to takich w ogóle nie ma. I chyba nie będzie. Natomiast właśnie jest pytanie, jak w ogóle uchronić czy ocalić małżeństwo chrześcijańskie, czyli ci wszyscy ludzie stworzą jakieś małżeństwa, lepsze czy gorsze, no i oby im się udało, natomiast właśnie takie małżeństwo już przeżywające siebie jako wspólnota żyjąca z Chrystusem i mająca tego świadomość. Tu też nie chodzi o jakiś ideał, że cały czas żyjemy i myślimy, że o Chrystusie, tylko po prostu jest to dla nas jakoś już bliskie, że On działa w naszym małżeństwie, właśnie we więzi. No i analogicznie tak jak kapłan też cały czas nie myśli, czy żyje z Chrystusem, no ale gdzieś można powiedzieć nieświadomie nawet, czy z pewną na takim pewnym progu świadomości jednak jest taka troska, żeby być blisko Chrystusa, ale to nie jest zawsze świadomie jakoś przeżywane, bo po prostu się koncentrujemy na tym, co robimy, na różnych problemach i to się, no ale to wcale nie przeczy właśnie tej trosce, żeby Chrystus był w moim życiu i tak samo wy się też troszczycie, żeby Chrystus był w waszym życiu, tylko właśnie i zarówno wy, jak i ja potrzebujemy sobie uświadomić, że właśnie Chrystus działa we więziach. I to też jest jakieś świeże dla Kościoła, czyli że właśnie jeżeli się ja zamknę gdzieś w swoim świecie, nawet bardzo miłym dla mnie, ale moim własnym, no to jakby zacznę tracić swoje kapłaństwo, bo ono jest relacyjne. Czyli właśnie póki coś robię z troską o Kościół, o ludzi, prawda, zawsze trzeba mieć jakichś konkretnych też ludzi, którym się posługuje, to i się o nich troszczy, i się o nich jakoś martwi, czy się żyje w takich jakichś no, autentycznych relacjach, no to wtedy właśnie Chrystus działa przy kapłaństwie właśnie na przykład nie tylko przez odprawienie mszy świętej, tylko przez relacje z ludźmi, czyli trzeba dla ludzi też wiele spraw robić, które się robi. I nie zawsze tak jest przecież. I tak samo w małżeństwie, że też można żyć w swoim prywatnym świecie i robić coś jakby dla swojej własnej satysfakcji i co wcale nie oznacza, że się widzi tą drugą osobę, czy się dla niej żyje, czy o niej myśli. I to po prostu, czyli to jest cały czas się otwieramy na relacje i, prawda, i nie możemy uciec od relacji, jeżeli chcemy się rozwijać. Też i ku Panu Bogu. I to są te dwa sakramenty cały czas analogicznie działają i one są też powołane do stworzenia właśnie wspólnoty. Ale właśnie zanim jeszcze o tym wspomnę, to jeszcze coś więcej, to właśnie o tej formacji, o której zacząłem, czyli żeby dojść do takiego poziomu też duchowego przeżywania swojego życia, o którym najczęściej zapominamy, To trzeba po prostu być formowanym. I teraz zobaczcie, jakby są różne modele. Parafie już dzisiaj nie formują, bo to, że one zapewniają Eucharystię i sakrament pojednania przede wszystkim, czyli to jest pilnowane, czyli one dla tych, co wierzą, to dają im to, co jest no, najważniejsze i potrzebne do takiej dynamiki życia duchowego, prawda, że ciągle grzeszymy, wracamy i zjednoczymy się z Bogiem i potem znów odchodzimy i wracamy. I natomiast formacji w ogóle nie ma. I teraz znowu pojawiają się w parafiach ruchy kościelne, czyli to jest też rzeczywistości nie wypracowane przez samą parafię, czyli proboszcz jest tutaj już całkowicie takim tylko pewnym strażnikiem jeszcze instytucji, która zapewnia podstawowe jakieś dobra duchowe, ale on już nie jest w stanie wypracować czegoś, prawda, jakiejś właśnie formacji dla chrześcijan. Ta formacja przychodzi z zewnątrz, prawda, czy właśnie w jakiejś grupy odnowy charyzmatycznej, czyli mają swoje centra gdzieś tam, prawda, w świecie, neokatechumenat wchodzi do parafii, się w niej zakorzenia, to prawda, gdzieś od Kiko idzie i tej jego wspólnoty, i czyli to wszystko idzie skądś tam, prawda, i wchodzi w parafię, czy Ruch Światło Życie, prawda, też zakorzenia w parafii, więc wszystkie inicjatywy powstają gdzieś w kościele i właśnie jako, ale i wtedy jest tam formacja. I teraz właśnie na przykład, kiedyś był taki model formacji, że na przykład wszystkim proponowano to samo, czyli na przykład jak zebrano młodzież, no to msza święta, potem milczeniu, dzień skupienia cały i potem różaniec jeszcze, adoracje pół godziny, no i po prostu młodzież umierała, prawda, z nudów, nie była w stanie tego przyswoić. No, i to było po prostu dobre dla zakonnic zrobić taki dzień skupienia, a nie dla młodzieży. I Blachnicki, no co z twórca Ruchu Światło Życie, zorientował się, że to tak nie da rady, czyli po prostu musi być formacja dostosowana do konkretnego stanu, wieku, prawda, i tak dalej. No i potem właśnie się pojawił taki model, że wszystkich formujemy do Chrztu Świętego, czyli to jest właśnie taki podstawowy cel formacji, czyli mamy obudzić Chrzest Święty, czyli to znaczy, że po prostu nauczyć ludzi relacji z Chrystusem, która właśnie przez chrzest jest cały czas nas utrzymywana i się odnawia, a to się dokonuje wszystko we wspólnocie, czyli łaska Chrztu Świętego nas wprowadza w Kościół, we wspólnotę, w jakieś konkretne środowisko wiary, w którym się formujemy, żeby właśnie żyć chrztem, czyli właśnie odnowić już potem w pełni relacje z Chrystusem, ale właśnie we wspólnocie Kościoła. Właśnie nie zbawiamy się indywidualnie, tylko we wspólnocie. I cała formacja w Kościele jest ustawiona pod po prostu obudzenie łaski Chrztu Świętego, prawda, czy głębiej potem i sakramentu bierzmowania, no i właśnie odkrycia Eucharystii, czyli są te sakramenty wtajemniczenia właśnie w Kościół, w relacje z Chrystusem, no i my mamy się potem wtajemniczyć. Czyli tam, gdzie jest formacja, tam ona ma taki aspekt, można powiedzieć, katechumenalny, czyli etapami wchodzimy w tajemnicę Chrystusa i Kościoła. I ta formacja właśnie ona została zróżnicowana ze względu na stan. Czyli właśnie to, co Blachnicki zrobił, że zobaczył, jak ma młodzież, no to muszę dać jakieś takie elementy z harcerstwa, że tam gdzieś z zamkniętymi oczami wędrują i nadać tam jakiś charakter chrześcijański, że właśnie jak pytanie o jak się patrzysz na świat, co widzisz, prawda, czy umiesz zaufać drugiemu człowiekowi, czy umiesz zaufać Bogu, no i potem albo właśnie jakąś dla młodzieży, no to dyskotekę, ognisko, kiełbaski, o jakoś takie w terenie trzeba jakieś zrobić, no to jak już nie biegi, no bo to nie jest, powiedzmy, obóz sportowy, to drogę krzyżową pod górkę, każdy dźwiga krzyż choć trochę, no i to po prostu jest przeżyciowe i fajne. Dla lekarzy no to trzeba jakieś branżową konferencję, problemy etyczne, tam, prawda, jakiś jakieś, prawda, z problemu nauczycielom coś tam z pedagogiki chrześcijańskiej dać i tak dalej. No i babciom, prawda, spotkanie z lekarzem, jak leczyć nadciśnienie, prawda, i takie, po prostu, żeby każdy miał po prostu coś po prostu pod swój po prostu pod swój stan, prawda, i swoje zainteresowania. I wtedy to jest dobry pomysł, no bo jakby Kościół zaczyna docierać do poszczególnych ludzi. No i właśnie małżonkom, no to co damy? Czy jest formacja chrzcielna, czyli na przykład przerabiamy jakieś tematy, które mają właśnie obudzić Chrzest Święty, czy jakieś takie ogólnochrześcijańskie, czyli na przykład w tym roku będziemy przerabiać 10 przykazań, a w tym roku sobie weźmy z katechizmu o modlitwie, a w tym roku na przykład można objawienia maryjne, bo ktoś tam się interesował i w sumie dość ciekawy temat. Tam dużo jest rzeczy nieodkrytych. Potem na przykład 8 błogosławień, mamy formację roczną, prawda? I teraz i plus, co dla małżonków, dialog małżeński, prawda? Albo jakieś randka małżeńska tam w innej wspólnocie. Czyli coś musi być właśnie pod małżonków, żeby oni się czuli, że to jest ich wspólnota dla nich, dla ich małżeństwa. Ale właśnie, choć są razem w tej wspólnocie, to i tak przeżywają formację po prostu chrzcielną. Tak? Bo to jest po prostu bardzo głębokie zakorzenione, że musi być formacja chrzcielna, jak chcemy odnowić Kościół. No jest zresztą bardzo słuszne myślenie, ale właśnie zobaczcie, jakie są jego konsekwencje, bo po prostu przechodzimy formację chrzcielną, więc albo taką właśnie, można powiedzieć, że i nie ma w zwykłej parafii, albo w ruchach, czy w jakichś środowiskach już kościelnych, lepszą czy gorszą. I potem, jak ja odkrywam powołanie do kapłaństwa, to mnie już nie formuje ta wspólnota, powiedzmy, odnowy charyzmatycznej, tak? Tylko idę do seminarium. Czyli kiedyś było tak, że proboszcz formował swojego następcę i wychował go i potem jakiś mu tam zrobił kurs odprawiania mszy świętej, chłopak był dobry i zostawał potem wyświęcony. No, jakoś to było przed seminariami mniej więcej tak, ale gdzieś Kościół sobie uświadomił, że tą wspólnotą właśnie, której odradza nasze życie z Chrystusem, jest ten Kościół, w tym sensie ta wspólnota podstawowa, lokalna, ale już te poszczególne powołania, które mamy, a mamy tylko 3 powołania, czyli jest kapłaństwo, życie zakonne i małżeństwo. Tam coś teraz próbują powołanie singla, a to są takie, wiecie, mody. Nie ma takiego powołania. I teraz zobaczcie, jak ktoś ma powołanie kapłańskie, no to po prostu idzie do seminarium i tam odkrywa to powołanie, sprawdza, czego ma, czyli powołanie musi dojrzeć. No? Jak się już w tej wspólnocie z tego życia z Chrystusem wykluje przeświadczenie, że ja chcę być kapłanem, to ja muszę już w tej myśli, czyli w tym powołaniu, które prawdopodobnie jest jakby już tutaj w jakimś takim zarodkowym doświadczeniu, ono musi dojrzeć. No, ja też pamiętam swoje powołanie, że takie, wydaje mi się, że bardzo taki głos Pana Boga usłyszałem właśnie takim jakimś właśnie nawet kluczu zakochania się, że to było na pewno nadprzyrodzone, że mnie tak po prostu walnęło, że po prostu jakoś no, tylko dla Boga, ale po prostu otoczka była jeszcze tam bardzo taka i pogańska, i mentalność, i w wielu sprawach to po prostu kompletnie to jeszcze nie było uchrześcijanione i potem się dopiero w trakcie formacji, no, czy nawet miejscami jakieś całkiem naiwne i kryteria, ale po prostu był ten głos i jakby on prowadził, czyli to powołanie w jakimś takim właśnie zarodku się wzbudziło i potem ono dojrzewało w seminarium coraz bardziej i był potrzebny czas właśnie, gdzie ja się mogłem skupić na moim powołaniu kapłańskim, prawda? I go jakby odkrywać, i tak samo na powołaniu zakonnym i też, czyli mam powołanie zakonne, idę do zakonu i zakon mnie formuje i też ma swoją właśnie ścieżkę, można powiedzieć, katechumenalną. Najpierw jest postulat, potem nowicjat, potem formacja permanentna, prawda, co roku śluby odnawiane, czyli człowiek sobie musi odpowiedzieć, czy wchodzę na następny rok w to życie, czy już się wycofuję, potem dopiero wieczyste śluby i tak dalej. Prawda? I to jest, czyli proces takiego wtajemniczenia w życie zakonne, po prostu też rozpracowany na pewne etapy, gdzie na pierwszym etapie było jakby tak bardziej akcent na relacje w grupie i takie budowanie w ogóle, no, nadrabianie zaległości w ogóle podstawowej wiedzy o chrześcijaństwie i w każdym razie bardziej kryterium, czy ten człowiek jest w stanie żyć w wspólnocie jakoś tam tak normalnie, jako potem już nowicjat, no to już więcej modlitwy, odosobnienia, już duchowość franciszkańska i tak dalej. Czyli jakiś tam pomysł jest na formację, w sensie, żeby zrozumieć dobrze, odkryć i doświadczyć życie zakonne. I teraz macie, zobaczcie, powołanie kapłańskie ma swoje struktury formacyjne właśnie dla tego powołania. Zakonne ma swoje struktury już od wieków wypracowane dla tego powołania. Jest powołanie małżeńskie też, prawda, i sakrament. I co on ma? No? Jakiś 3-miesięczny kurs, prawda, przedmałżeński, jakieś tam 2 rozmowy. Dzieci, ludzie mają coś przetrawić, przemyśleć, jakby przedyskutować, nawet nie wiedzą, o czym rozmawiać, o tym swoim małżeństwie. Więc ono, po prostu małżeństwo jest traktowane bardziej jako właśnie wspólnota naturalna, ale to już o tym wam mówiłem, ale teraz chodzi, że nie ma formacji, że też powołanie małżeńskie też się rodzi jako zarodkowe, czyli ludzie mają przeświadczenie, ja chcę mieć męża, żonę, dzieci, widzę się w rodzinie, tęsknię, żeby ktoś mnie pokochał, chcę kochać kogoś, żyć dla niego. No, piękne, piękne, takie czyste myśli i to może zostać jakoś, i tam jest, nawet jeszcze Boga nie trzeba być, ale to wszystko dobre, dobre, czyste, bo właśnie od Boga pochodzące, i potem trzeba ludziom towarzyszyć, zrobić im formację do tego, żeby oni odkryli powołanie małżeńskie, bo tak w małżeństwie takim pozakościelnym, no to każdy sobie może żyć, no to my nie mamy wpływu, ale też to po prostu te małżeństwa, no, po prostu są, bo są. Natomiast my, te małżeństwa, które mamy w Kościele, to właśnie jeżeli one mają przyjmować sakrament małżeństwa, to znaczy, że muszą odkryć swoje powołanie, bo to jest powołanie w Kościele. Czyli, a my tej mentalności nawet nie mamy, więc ciężko się rozmawia. Ja ciągle teraz czytam na modlitwie wiernych, módlmy się o powołania kapłańskie i zakonne, aby, prawda, właśnie ci powołani przez Boga głosili Ewangelię i tam, a nigdzie nie ma małżeńskiego. I dodaję małżeńskie, prawda, jeszcze. No i, ale, i, bo właśnie nie ma świadomości, to jest powołanie. Znaczy powołanie, życie z Bogiem, no właśnie kapłańskie, zakonne, a tak samo małżeństwo też jest życie z Bogiem, i co właśnie wam tutaj też cały czas mówiłem, i to jest też powołanie. I teraz, żeby to powołanie się rozwinęło, no to musi być cały proces wtajemniczenia, ludzie muszą po prostu dorastać i teraz z taką specyfiką, że to nie chodzi o to, żeby oni, tak jak w tych powołaniach poprzednich, zakonnym i kapłańskim, że przed ślubami czy przed święceniami 7 lat formacji, bo to są takie powołania, można powiedzieć, nadzwyczajne. Natomiast małżeństwo jest powołaniem podstawowym, czyli ono się rodzi jakby z miłości ludzkiej i ta miłość ma inną dynamikę, czyli tutaj nie chodzi, żeby wydłużać czas do ślubu, tylko to jest jakiś pierwszy etap formacji, właśnie przynajmniej odkąd są narzeczonymi, to powinni być już formacji do sakramentu małżeństwa cały czas i tutaj jakiś pierwszy krok robią też poznania Pana Boga w swoim małżeństwie, czy w przyszłym małżeństwie, czy już w ogóle w tym związku nawet przecież też działa, a potem dopiero ta formacja musi już być przez ileś lat po prostu małżeństwa właśnie też instytucji, która by troszczyła się o rozwój powołania małżeńskiego. Czyli ci ludzie wierzący, którzy właśnie by usłyszeli, bo pytanie, czy w ogóle wiedzą, czy my sami wiemy, że to jest powołanie, czy ale nie powołanie właśnie w tym takim powszechnym rozumieniu, bo to się nieraz mówi powołanie małżeńskie, tylko takim jak kapłaństwo, czy zakonne, że ono musi po prostu wzrastać. Czyli właśnie jak nie ma, i właśnie, czyli taki też postulat, że trzeba by powołać taką instytucję, którą ja właśnie w tej książce nazywam seminarium małżeńskim, jako też początek tej szerszej rzeczywistości, tego zorganizowania się stanu małżeńskiego właśnie w swoją własną całą właśnie strukturę w Kościele, i żeby małżeństwa były słyszane ze swoim powołaniem i mogły wnosić do Kościoła ten olbrzymi potencjał, który jest kompletnie niewykorzystany, no ale właśnie i takie seminarium, jakby założenia tymczasowe, bo to po prostu nie można ciągle całe życie tylko tych tematów małżeńskich przerabiać, natomiast one potem, jak już sobie człowiek właśnie uświadomi, kim jest, czyli to małżeństwo nabierze takiej tożsamości właśnie powołania w Kościele i już będzie żyło z Chrystusem, to musi mieć też taki swój punkt odniesienia, że jak tam nie mamy kryzys, czy chcemy jeszcze coś sobie posłuchać dla naszego małżeństwa, to wiemy, gdzie przyjść właśnie do tego seminarium, do jakiegoś takiego centrum, prawda, duchowości małżeńskiej, i tam już znamy klimaty, znamy ludzi, łatwiej przyjść wtedy i możemy sobie tam pobyć ze sobą, skorzystać z czegoś, co jest nam potrzebne, czy jakiejś porady, czy właśnie wszystkich możliwości, jakie małżeństwa mogą stworzyć dla innych małżeństw, co nawet sami lepiej wiecie ode mnie, co byłoby wam potrzebne. I to właśnie, czyli zobaczcie, czy właśnie o to chodzi, że małżeństwo nie było traktowane po macoszemu w Kościele, tylko jak jest sakramentem, to ono musi mieć taką samą rangę jak kapłaństwo i ma swoją rolę właśnie, co już mówiłem, w budowaniu wspólnoty Kościoła, i musi do tego powołania dojrzeć, tak jak każde inne. A ponieważ nie dojrzewa, bo nie ma też nawet, nie ma tej mentalności, żeby w ogóle tworzyć formację, bez formacji po prostu nie ma, nic nie ma sensu. To będziemy kółkiem różańcowym, że się coś tam pomodlimy i tyle. To nie na tym to polega. Czyli po prostu kryterium jest proste, że w Kościele przetrwa tylko wszystko to, gdzie jest formacja. Na wszystkie te ruchy, wszystkie te wspólnoty. Nie ma innej możliwości. No i teraz właśnie małżeństwo musi mieć tą swoją własną formację właśnie do tego, żeby rosnąć w swoim powołaniu. I to nie jest, i to nie wystarczy ta formacja chrzcielna, czyli właśnie nie wystarczy wspólnota odnowy charyzmatycznej, nie wystarczy grupa biblijna, nie wystarczy neokatechumena, nie wystarczy wspólnota ruchu światło-życie, powiedzmy, czy nawet nie do końca domowy kościół, właśnie dlatego, że tam na przykład jak przerabiają właśnie różne tematy skądinąd bardzo ważne dla chrześcijaństwa, właśnie w tym znaczeniu, że dla ogólnochrześcijańskiej wiedzy i świadomości, kim jesteśmy, to na przykład można się nie doczekać jakiegoś tematu małżeńskiego. Czyli na przykład to dobrym przykładem jest seks, że jak się jest w tej formacji kręgów, no to można być 10 lat, 15 w środowisku małżeńskim i nie dotknąć tematu seksu, który jakby nie patrzeć jest po prostu tak ważny dla małżeństwa, że musiałby być, powinien być w formacji podstawowej w ogóle, prawda, a nie gdzieś tam jak może ktoś tam kiedyś zrobi spotkania na ten temat. Oczywiście jest możliwość i tam sobie pary wybierają i modyfikować program, ale właśnie potem w praktyce się okazuje, że ileś jest ważnych tematów małżeńskich, które po prostu no nie ma czasu przerobić, no bo ciągle mamy jakąś formację właśnie chrzcielną, ogólnochrześcijańską. I choć i tak tam jest, można powiedzieć, bardzo dużo formacji małżeńskiej i w neokatechumenacie, wszędzie jest, ale nie jest wszystko, prawda? No, po prostu na przykład jeżeli uświadamiamy sobie, że Chrystus jest we więzi małżeńskiej, to dialog małżeński jest czymś takim no, koniecznym dla życia małżeńskiego, czyli się muszą małżonkowie nauczyć dialogu. No, i teraz no, w wielu wspólnotach, choćby neokatechumenacie, nie ma w ogóle dialogu, no bo jakoś po prostu, ale za to jest katecheza domowa małżeństw, czy modlitwa wspólna małżeńska, więc są jakieś, w wszystkich ruchach są jakieś elementy małżeńskie, ale nie ma po prostu formacji skupionej bezpośrednio na małżeństwie. Bo i wtedy dopiero mamy czas właśnie przerobić te wszystkie tematy, bo się zajmiemy tylko małżeństwem. Czyli właśnie seminarium to jest ta idea, że się przede wszystkim widzimy w centrum powołanie do małżeństwa i teraz rozwijamy to powołanie właśnie dla tych, którzy już chcą po prostu pogłębić swoje właśnie powołanie, czyli powołanie dane im przez Pana Boga. Czyli chcą tu z Bogiem żyć o wiele bardziej świadomie. I wtedy to właśnie cała ta tematyka małżeńska wchodzi jako tematyka centralna. Więc cały czas wokół małżeństwa i wszystkich jego ważnych dla niego tematów formacja się kręci. I to jest po prostu właśnie też można by powiedzieć ten trzeci poziom formacji małżeńskiej, czyli pierwszy, że w ogóle nie ma żadnej formacji, i drugi, że już jest formacja właśnie we wspólnocie Kościoła, która oczywiście małżeństwom też dużo daje i też jest cenne, że mogą razem w ogóle przeżywać tą formację, ale trzeci poziom jest, że właśnie to już to seminarium małżeńskie, że formacja jest skupiona na więzi, budowaniu więzi i na właśnie relacji właśnie cielesnej. Czyli w tych kontekstach wszystko się przeżywa i omawia. Czyli też takim, to by oznaczało, że takim głównym punktem programu formacyjnego będzie po prostu praca małżonków nad własnym małżeństwem, bo powiedzmy, jak chodzicie do wspólnoty Kościoła, to jakby poddajecie się formacji tej wspólnoty, czy we wspólnocie, która was formuje, tam jakieś daje wam zadania, tematy, przerabiacie swoje chrześcijaństwo. Czyli punktem odniesienia jest ta wspólnota, w której jestem, bo też chodzi o to, żeby właśnie Kościół stał się wspólnotą, czyli my się uczymy integrować z innymi chrześcijanami, jakoś z nimi żyć i w ogóle przeżywać wspólnotowo naszą wiarę. I to już jest, i to byłby ten drugi poziom, ale teraz właśnie na tym trzecim poziomie założenie jest trochę inne, że każdy może żyć w jakiejkolwiek wspólnocie w Kościele i powinien nawet, natomiast my jako małżonkowie jesteśmy odrębną wspólnotą i to jeszcze właśnie sakramentalną i chcemy się skupić na rozwoju właśnie naszej wspólnoty, czyli też właśnie naszego powołania, które razem realizujemy, ale teraz, czyli ta wspólnota ma się formować, czyli ona się musi od środka formować, czyli nie tyle, że się z zewnątrz ją formuje, z zewnątrz się coś tam dostarcza, jakieś informacji, wiedzy, inspiracji, jakby tworzy się pewną przestrzeń dla formacji wewnętrznej właśnie tej wspólnoty. To wszystko musi iść od środka, czyli i właśnie w tej wspólnocie małżonkowie się formują, czyli takim głównym rzeczywiście punktem, narzędziem formacyjnym byłby dialog małżeński. Uczyń małżonków sobą rozmawiać, dostarczamy im różne materiały, właśnie pytania, bo sami by sobie nigdy po prostu pewnych pytań nie zadali, bo po prostu nawet nie umielibyśmy ani zadać pytania, ani w ogóle byśmy nie wpadli na pomysł, że możemy akurat o tym porozmawiać. Więc trzeba małżonkom dać pewne narzędzie, żeby byli w stanie porozmawiać i potem oni muszą już sobą rozmawiać, uczyć się właśnie rozmowy z sobą. Aż do momentu, jak już zaczną myśleć, że w tej naszej rozmowie naprawdę jest Chrystus i będą w to wierzyli. No i to jest, czyli zobaczcie, tu jest postawienie wspólnoty małżeńskiej w centrum w ogóle, w centrum formacji i uznanie jej jako najważniejszą, gdzie wszystko jest skupione właśnie na tej wspólnocie małżeńskiej, która no, musi siłą rzeczy sama jakby zdobyć się na jakiś wysiłek wzrostu i formacji, no bo to po prostu nikt za nią tego nie zrobi, prawda? Nikt z zewnątrz nie będzie miał takiego wglądu, co się dzieje w małżeństwie, jak małżonkowie. Więc sami muszą jakby pracować nad sobą i sami muszą się formować, ale właśnie w konkretnym środowisku, które im pomaga wzrastać w powołaniu małżeńskim. Aż do czasu, kiedy poczują, czy uświadomią sobie, że są jakoś dojrzali do właśnie realizacji swojego powołania. No i też właśnie też taką propozycję chciałbym wam dać, żebyście w tym kierunku myśleli, no bo po prostu tego w Kościele nie ma i po prostu naprawdę nie ma szans odkryć swojego powołania, jak się po prostu do bycia w Kościele to wystarczy jakaś wspólnota w Kościele, czy nawet gdzieś dobra parafia, która ludzi integruje i utożsamia z sobą, co generalnie jest niewystarczające, ale gdzieś tam jeszcze możliwe, na pewno jakieś ruchy w Kościele, ale do odkrycia, kim jest nasza wspólnota małżeńska, potrzebujecie osobnej formacji, właśnie też specjalnie przygotowanej, właśnie w tym właśnie symbolicznym seminarium małżeńskim, którego po prostu jeszcze na świecie nie ma. Ale też jest taka, zauważcie, ciekawostka historyczna, że kiedy seminaria powstały? Po schizmie protestanckiej, czyli po prostu poziom duchowieństwa był marny, właśnie proboszczowie wychowywali swoich następców, czyli parafia, czyli ta formacja chrzcielna jakoś tam prowadzona jakby była tylko u podstaw powołania kapłańskiego, no i kapłani nie byli w stanie na przykład zrozumieć celibatu, czy po prostu nie wchodzili jakoś głębiej w teologię, to jakby nie poddawali się jakiemuś procesowi formacji jakby ustalonemu jakby z góry przez mądrzejszych od nich i po prostu wyszło, że kapłani tam podstawowej wiedzy nie mieli teologicznej, czy po prostu żyli niemoralnie, no i po prostu to jakoś potem też przyczyniło się to, żeby Luter zakwestionował sakrament małżeństwa, bo mówi, jaki sakrament małżeństwa, jakie to są owoce. Jakby dzisiaj tak popatrzeć na małżonków, no się rozwodzą i w ogóle ile przemocowości i tak dalej, różnych grzechów, no to powinno, gdzie to jest jakiś sakrament małżeństwa, że w ogóle żadnej łaski nie widzimy, żeby działała wśród małżonków. Normalne, zwykłe małżeństwa, czyli sprowadźmy ich do poziomu naturalnego małżeństwa i tam jak się tam też chcą rozwodzić, to się rozwodzą, bo już nie, takie naturalne małżeństwo to żyje tak jak potrafi, no i to można powiedzieć, no księża też nie potrafią żyć w celibacie, no to im tam dajmy kobiety i jakoś będzie normalniej, bo właśnie bez formacji nie da rady. I teraz prowadzono seminaria dopiero po trydencie, przecież to jest 1500 tam któryś rok, prawda, po 1500 latach istnienia Kościoła i wtedy dopiero właśnie księża zaczęli żyć w celibacie, właśnie radykalnie się poziom kazań poprawił, też troska duszpasterska, więc zlikwidowano te wszystkie kapłaństwo takie, że święcono właśnie byle kogo, bo chodziło o to, żeby on przejął ileś wiosek i miał dochód, jakieś latyfundia, czy jak to się tam nazywało, takie, prawda, w każdym razie dobra należące do Kościoła, które miał zarządzać kapłan, więc wyświęcano tam nawet małżonków na kapłana, to Kochanowski nawet był chyba tak wyświęcony, że się, i po prostu on już miał dochód po prostu z tych dóbr kościelnych, No więc tam wszystkie, prawda, pociotków się wsadzano, kuzynów i rodzinę do kapłaństwa i to się po prostu uległo rozkładowi. Mamy teraz podobną sytuację, że sakrament małżeństwa jest w sumie dla każdego, no i on po prostu nie jest w cenie, no bo jakby nie wydaje swoich owoców tej masie chrześcijańskiej. No i mamy rozwody, aborcje, wszystko, prawda, i rozkład małżeństwa. Także są już parafie takie, że ksiądz mówi, że w ogóle w jego perspektywie duszpasterskiej nie widzi małżeństw sakramentalnych, bo nawet wszystkie chrzty to są jakieś tam konkubinaty, rozwiedzeni, samotne matki i ba Boże, tam trzy śluby takich normalnych rodziców, że po kolei wszystko i mają sakrament, potem dzieci. Czyli to, co jeszcze u nas jest normą, no to we Francji to już jest jakimś rarytasem i zostało mu 9 małżeństw w parafii takich, można powiedzieć, normalnych, nierozwiedzionych i z sakramentem. I parafii, która obejmuje całe duże miasto 500-tysięczne. Prawda? Czy w każdym razie dużą część miasta i on po prostu, czyli można już, może być totalny upadek małżeństwa sakramentalnego, to jeszcze jest przed nami w Polsce i teraz w takim kryzysie, a nie wiadomo jeszcze, czy schizma w Kościele nie będzie, no bo już ten świat liberalny też do Kościoła, prawda, przesiąknął bardzo głęboko i nie wiadomo, czy się nie zdecyduje na taki lajtowy Kościół, właśnie życzliwy ludziom, czyli generalnie bez jakiejś moralności wymagającej. To zobaczymy, ale właśnie w takim pewnym kryzysie małżeństwa jest dobry czas, żeby właśnie uświadomić sobie, że trzeba potraktować małżeństwo naprawdę poważnie, tak jak te wszystkie inne powołania i tak po prostu na miarę rangi sakramentu i tworzyć formację właśnie kilkuletnią dla małżeństw, żeby naprawdę właśnie dojrzały w swoim sakramencie, a w tym obronnej argumentacji, żeby właśnie przetrwało autentyczne małżeństwo sakramentalne właśnie z tą pełną owocnością łaski, którą ten sakrament daje, której po prostu wielu ludzi nie odkryło, bo nawet nie ma w Kościele możliwości, żeby właśnie rozwinąć swoje powołanie już do takiego momentu, że te małżeństwa stają się jakimiś takimi apostołami Bożej miłości i znakiem Bożej miłości w Kościele. Więc teraz jeszcze może jakieś pytania, bo będziemy musieli kończyć. Mamy tak jeszcze góra 15 minut. Jakbyście jeszcze coś może chcieli się zapytać, czy powiedzieć, no już nie wiem, może dyskusja jakaś jeszcze się wywiąże. Proszę bardzo, panie tutaj. Znaczy tak z moimi małżeństwami to doszliśmy do wniosku, że tak 5-6 lat, że to jest taki, że zanim po prostu, bo wiecie, tutaj dzieci przeszkadzają, to się też tak czasami rekolekcje przeżywa na pół gwizdka, no i ileś jest po prostu, no ciężko też się spotkać, więc jeszcze nie mamy doświadczenia stacjonarnego, bo mam małżeństwa rozrzucone po Polsce, więc się tak spotykamy co kwartał mniej więcej, teraz troszkę rzadziej, bo już się właśnie zmęczy. No a bo tu właśnie ja to widzę jako szersze, a narzeczenie byłoby tylko jakimś etapem wstępnym tej formacji. No to wiecie, teraz mamy w Kościele, że minimum pół roku, to trzeba by się tego trzymać i myślę, że właśnie tak od narzeczeństwa trzeba ich od razu zapraszać na taką formację do czasu właśnie, jak zawrą sakrament małżeństwa. I to już, no jakiś to byłby pierwszy etap właśnie wprowadzenia sakrament, ale mieć tą dalsze etapy, bo jak się już te dalsze otworzy, to się widzi też, co musi być na tych pierwszych jako takie już pewne, prawda, wprowadzenie już w te kolejne etapy, które potem będą dokładniej omówione. Ale właśnie szukajcie tego, bo właśnie ja myślę, że mi wystarczy, że wam powiem taką wizję, o co chodzi, bo wy macie w sobie taki potencjał, że jesteście w stanie się organizować, wymyśleć wszystko i stworzyć i naprawdę sobie dać radę. To już jest armia. I tylko po prostu wiedzieć, co się chce stworzyć i dlaczego to robimy. Właśnie nie trzeba na przykład rozumieć, że jak ma być formacja małżeńska, to ją wyrywamy z tego drugiego poziomu, tej formacji chrzcielnej, bo to właśnie o to chodzi, żeby małżonkowie nauczyli się dzielić się razem Pismem Świętym i Słowem Bożym, a nie żeby odłożyć Pismo Święte i zabrać się tylko za tematy na przykład właśnie NPR. Co nie? A NPR też jest w sumie wąskie, no bo chodzi o całą tutaj teologię i to doświadczenie szersze, prawda, Boga we więzi. No i więc może być trochę błąd w formacji, bo generalnie widzę, że w Polsce jest taka tendencja, że właśnie wiele wspólnot, na przykład odnowy czy charyzmatycznych, czy takich ewangelizacyjnych, one nagle się zorientowały, że mają bardzo dużo małżonków w swoich grupach, bo to może być związane z tym, że coraz trudniej jest młodzież ściągnąć. Kiedyś to były wszystko młodzieżowe wspólnoty, a teraz właśnie jest boom, że małżeństwa szukają czegoś dla siebie. I widzą właśnie, że oprócz tej formacji podstawowej, którą teraz byłem w takiej wspólnocie we Wrocławiu, ma 600 osób i tam jest wśród nich właśnie jakieś może ze 100 będzie małżeństw, czy może mniej, ale coś koło tego, czyli prawda, z 200 osób i właśnie już zaczęli po prostu widzieć potrzebę osobnej formacji małżeńskiej. I właśnie, bo zobaczcie, wasze powołanie małżeńskie, no już nie może być tylko, że wy jesteście świeckimi formułowanymi po prostu w kościele, tylko już Bóg do was przychodzi przez małżeństwo. Czyli już jesteście w tym powołaniu swoim, czyli nie można jakby abstrahować waszej formacji od waszego małżeństwa. To tak jakby kapłana formułować na zasadzie tylko, że jesteś świeckim i przerobisz, no też by skorzystał jakieś ciekawe rzeczy, tylko on zawsze musi być kapłanem w tej wspólnocie, gdzie się sam też poddaje formacji. No, i tak samo wy musicie być małżonkami, czyli to prowadzi do tego, żeby sobie uświadomić, że nasza formacja nie może, musi być zawsze w kontekście małżeństwa przeżywana. No i właśnie wszędzie powstają wewnątrz wspólnot właśnie takie, można powiedzieć, seminaria małżeńskie, czyli właśnie grupy, gdzie małżeństwa przerabiają swoje małżeńskie jeszcze tematy dodatkowe. One mają różne pomysły i to już jest kwestia potem no, przemyślenia tej formacji. Ja tu mam swoją propozycję, ale też jest dużo na opartych na kursie Alfa dla małżeństw, czyli takie 5-6 podstawowych tematów i nawet właśnie te wspólnoty wyłączają małżeństwa, czy po jakimś tam roku formacji tamkiej we wspólnocie wyłączają na rok małżeństwa, przerabiają takich 5 podstawowych tematów i potem dopiero ich włączają z powrotem do tej wspólnoty. No ale to jest te materiały akurat są bardziej takie psychologiczne, bym powiedział, niż teologiczne i to trzeba by jeszcze właśnie ten kręgosłup złapać i potem, ale właśnie jakąś taką formację okresową wymyśleć.